wiatr na morzu jest po prostu lepszy. Silniejszy, bardziej równy, mniej przerywany przez ukształtowania terenu.
Jeśli chodzi o turbiny, to instalujemy je specjalnymi statkami, które mają dosłownie nogi, na których stawiają się na dnie morskim.
Obecnie dużo większą uwagę przykłada się do naszego polskiego łańcucha dostaw. Jak zwiększyć udział polskich przedsiębiorstw w budowie?
Za mną port w Łebie, tam jest wyjście na Bałtyk i to właśnie stąd z Łeby Polska wkracza w nową erę energetyki. I to jest kolejny przystanek w naszej opowieści o transformacji. Po przyjrzeniu się roli ropy naftowej i gazu, o których mówiliśmy ostatnio, czas spojrzeć tam, gdzie energia płynie wprost z natury. Przez dziesięciolecia fundamentem naszej energetyki były paliwa kopalne i stare bloki węglowe, ale ten model wyczerpuje już swoje możliwości. Dzisiaj ciężar przesuwa się ku odnawialnym źródłom energii, a polityka energetyczna Polski do 2040 roku i drugi dokument, Krajowy Plan w dziedzinie energetyki i klimatu, stawiają jasno na bezpieczeństwo i suwerenność energetyczną. Skąd ten pośpiech? W ciągu najbliższych kilkunastu lat Polska traci znaczną część swojej mocy wytwórczej, bo najstarsze bloki węglowe po prostu dożyją końca technicznego życia i zostaną wyłączone. To tak, jakby z systemu energetycznego zniknęło kilka dużych elektrowni naraz. Jednocześnie zapotrzebowanie na prąd będzie gwałtownie rosło. Elektryfikacja transportu, ogrzewnictwa i przemysłu ciężkiego sprawi, że Polska będzie potrzebować nie około 165 terawattogodzin rocznie, jak dzisiaj. Według danych EPEIC, Ministerstwa Energii z 2025 roku, to zapotrzebowanie wyniesie nawet 270 terawattogodzin w roku 2060. To wzrost o ponad 60%. Luka pomiędzy tym, co tracimy, a tym, czego będziemy potrzebować, jest ogromna i musi zostać wypełniona nowymi źródłami. Dużymi, różnorodnymi i niezależnymi od importu paliw, bo właśnie ta różnorodność jest fundamentem bezpieczeństwa łańcucha dostaw energii. Po odcinkach o transformacji energetycznej, ropie i gazie przyszła pora na morską energetykę wiatrową. Sprawdzimy więc, jak Baltic Power wpisuje się w tę układankę. Prawdziwa rewolucja dzieje się około 23 km od brzegu Bałtyku, na wysokości Choczewa i Łeby. Baltic Power to pierwsza w Polsce morska farma wiatrowa realizowana przez Baltic Power, spółkę należącą w 51% do grupy Orlen i w 49% do Northland Power. Pierwsza farma, która właśnie wchodzi, w zasadzie weszła w kluczową fazę instalacji kabli i turbin. Docelowa moc farmy wyniesie około 1,14 GW z możliwością dojścia do około 1,2 GW i będzie to rozłożone na 76 turbin Vestas o jednostkowej mocy 15 MW. To konstrukcje o wysokości porównywalnej z wieżowcem, tyle tylko, że wyrastającym prosto z morza. Na co dzień będą dla nas praktycznie niedostrzegalne z brzegu, ale będą odpowiadać za 3% rocznej produkcji energii elektrycznej w Polsce. Dlaczego morze? To pytanie, które zadaje sobie wielu, gdy po raz pierwszy staje przed skalą takiej inwestycji. Energetyka wiatrowa na lądzie od lat dostarcza Polsce zieloną energię i wciąż się rozwija, ale ma swoje granice. Ograniczenia lokalizacyjne, sprzeciw lokalnych społeczności, zasady minimalnych odległości od zabudowań. Morze tych problemów po prostu nie ma. Turbiny stojące kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów od brzegu nikomu nie zasłaniają widoku z okna, nie generują hałasu w sąsiedztwie domów i nie budzą sporów z sąsiednimi gminami. To jeden z największych atutów offshore i jeden z powodów, dla których na całym świecie właśnie morze staje się główną areną rozwoju energetyki wiatrowej. Wiatr na morzu jest silniejszy i znacznie bardziej przewidywalny, stabilny niż na lądzie. Za tą efektywnością stoją jednak kolosalne wyzwania inżynieryjne i logistyczne. Na dnie morza należy posadowić 78 stalowych monopali, każdy o wadze sięgającej nawet około 1700 ton i długości do około 100 metrów. Zainstalować wieże o wysokości 120 metrów każda, na które trafią gondole ze Szczecina, a także łopaty o długości ponad 115 metrów każda. Następnie zainstalować morskie stacje elektroenergetyczne oraz ponad 350 km kabli wewnętrznych i eksportowych, które doprowadzą energię na ląd. Sama logistyka jest wyzwaniem na skalę, jakiej w polskiej części Bałtyku jeszcze nie było. Do tego dochodzi nieprzewidywalność Bałtyku. Okna pogodowe decydują o tym, czy dany dzień jest do pracy, czy nie. Na jedną akcję instalacji fundamentów potrzeba minimum 72 godzin, a kolejne 24 godziny dla turbin. A każdy przestój to oczywiście koszt. Baltic Power jest pierwszym projektem tej skali w polskiej części Morza Bałtyckiego. To tutaj Polska przeciera szlaki dla wszystkich kolejnych inwestycji offshore w swoim sektorze Bałtyku. Wiatr na morzu jest po prostu lepszy, silniejszy, bardziej równy, mniej przerywany przez ukształtowania terenu. W efekcie współczynnik wykorzystania mocy turbin morskich, czyli tzw. capacity factor, wynosi tu często 40-50%, podczas gdy na lądzie rzadko przekracza 30%. A Bałtyk? Bałtyk okazuje się wyjątkowo dobrym miejscem pod farmy wiatrowe. Morze Bałtyckie ma ogromny potencjał energetyczny i Polska zamierza go w pełni wykorzystać. Gdy mówimy o transformacji energetycznej albo o miksie energetycznym, to można by to porównać do takiej układanki, w której wszystkie elementy muszą do siebie dobrze pasować. Mamy wiatr, mamy słońce, będziemy mieli reaktory jądrowe. No i właśnie, skoro już jesteśmy w taką wietrzną pogodę na Bałtyku, a w tle jest wiatrak, jaką rolę energia wiatrowa będzie odgrywała w polskim miksie energetycznym?
Tak jak wspomniałeś, każda technologia produkcji energii elektrycznej ma swoje wady i zalety. My zdecydowaliśmy się na inwestycje akurat w morskie elektrownie wiatrowe ze względu na kilka zalet, które takie projekty i ta technologia posiadają. Przede wszystkim, jak widać na załączonym obrazku, wiatru nie da się zatrzymać, czyli jest to bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, polegające na tym, że energia elektryczna jest dostępna cały czas, tak długo jak pracuje farma. Wbrew niekiedy panującej opinii, ta energia jest też dosyć stabilna, ponieważ wiatr na Bałtyku jest dosyć przewidywalny, wieje praktycznie cały czas, praktycznie codziennie, w związku z czym jesteśmy tą energię elektryczną w stanie produkować na bieżąco. Jest to oczywiście też energia zeroemisyjna i czysta. I jest to też energia nowoczesna, ponieważ w szczególności morskie turbiny wiatrowe są uznawane za nowoczesną technologię. Jest tutaj bardzo dużo myśli inżynierskiej, technologicznej i wszystko to sprawia, że te projekty morskich elektrowni wiatrowych bardzo fajnie wpisują się w miks energetyczny.
Trochę o tym wspomniałeś, że na morzu się nie da wyłączyć wiatru. Ja chciałem właśnie o to nasze morze, o ten nasz Bałtyk zapytać. Czy to jest tak, że my tutaj budujemy farmę wiatrową, no bo nie mamy wyjścia innego, tak? Mamy tylko jedno morze. Czy rzeczywiście cechy Bałtyku powodują, że to jest optymalne miejsce dla takich inwestycji?
Polska część Morza Bałtyckiego jest dobrym miejscem na budowę morskich elektrowni wiatrowych. Przede wszystkim ta część, w której teraz się znajdujemy, farma Baltic Power, jest dosyć blisko wybrzeża. co sprawia, że zarówno okres budowy, jak i codzienna obsługa są łatwiejsze. Mamy tutaj też dosyć stabilne, dosyć dobre warunki gruntowe, które ułatwiają nam posadowienie fundamentów. Jest też relatywnie niskie zasolenie, dzięki czemu jesteśmy w stanie eksploatować tą farmę bezproblemowo przez wiele lat. No i najważniejsze, czyli wiatr, średnia prędkość wiatru jest na takim poziomie, który sprawia, że te projekty są opłacalne, a jednocześnie nie jest na tyle duża, żeby proces instalacji był niemożliwy, ponieważ musimy pamiętać, że żeby zainstalować turbinę, to fajnie jakby nie wiało, a jak ona już zostanie
zainstalowana, jak ma działać, to fajnie, żeby wiało.
To fajnie, żeby wiało. I są na świecie takie lokalizacje, w których wieje na tyle mocno, że paradoksalnie nie da się postawić morskiej farmy wiatrowej. Natomiast Morze Bałtyckie, ta polska część Morza Bałtyckiego jest takim kompromisem, który nam umożliwia budowę, a później efektywną eksploatację.
I może zapomniałeś jeszcze o głębokości, że Bałtyk jest płytkim morzem, a na płytkim po prostu łatwiej się instaluje tego typu urządzenia.
Bałtyk jest dosyć płytkim morzem. W tym miejscu, gdzie jesteśmy, około 35-40 metrów. Farmy buduje się nawet przy większych głębokościach, natomiast oczywiście w naszym przypadku fundamenty są krótsze, lżejsze niż mogło to by być gdzie indziej. Jeśli chodzi o turbiny, to instalujemy je specjalnymi statkami, które mają dosłownie nogi, na których stawiają się na dnie morskim. Jeżeli te głębokości...
Żeby było stabilnie?
Po to, żeby było stabilnie. Jeżeli te głębokości byłyby zbyt duże, no to musielibyśmy korzystać z innych statków lub ograniczonej puli statków. Natomiast u nas tak naprawdę każdy statek zbudowany do tych celów będzie pracował efektywnie.
W projekcie Baltic Power brało udział już około 80 statków. Mamy tutaj szeroki, złożony wachlarz różnych typów, między innymi statki instalacyjne. Jeden z nich możecie zobaczyć właśnie za mną. Jest to wysokospecjalistyczna jednostka do instalacji gotowych komponentów turbin wiatrowych. Znajdują się tutaj na projekcie również jednostki instalacyjne do fundamentów, do elementów przejściowych, jednostki kablowe, które zajmują się układaniem kabli eksportowych oraz międzyturbinowych.
Question: does the team on BLP69 have a Tetra radio?
Do tego jednostki dowożące techników oraz sprzęt na turbiny oraz na statki biorące udział w naszym projekcie. Zdecydowanie najciekawszym statkiem jest statek do instalacji gotowych komponentów turbin wiatrowych. Jest tych statków bardzo mało. Są one specjalnie przystosowane tylko w jednym celu, po to, żeby instalować turbiny wiatrowe. Statki instalacyjne trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem. Jest ich bardzo mało na rynku, a rezerwacje trzeba planować z minimum 3-letnim wyprzedzeniem.
Dlaczego nie wybudujemy jeszcze większych, jeszcze wyższych? No, im wyższa turbina, tym dłuższe ramiona, w związku z tym, tym więcej prądu mogliby się produkować.
Na chwilę obecną do projektu Baltic Power wybraliśmy największe komercyjnie dostępne w Europie turbiny, także korzystamy z rozwoju tej technologii do maksymalnych możliwości, jakie w tej chwili są oferowane przez europejskich producentów.
Ta farma, którą teraz budujecie, to jest pierwsza farma w Polsce. No jak coś się robi po raz pierwszy, to trzeba wszystko poukładać i nie ma skąd brać doświadczenia, no bo go nie mamy. Niektóre elementy, na przykład statki transportowe, no trzeba zamawiać, rezerwować z wieloletnim wyprzedzeniem. Trzeba całe, powiedzmy, nie wiem, łańcuchy dostaw od nowa zaprojektować. Co z tych rzeczy, których no nie widać na tych pięknych wizualizacjach, sprawiło największa, może wciąż sprawia największy u nas problem?
trudne pytanie. Dużo rzeczy sprawiało problem, bo jak powiedziałeś, wszystko jest zainstalowane, wszystko co tu zrobiliśmy, zrobiliśmy po raz pierwszy i co było nie lada wyzwaniem, to sposób, w jaki zorganizowany musi być taki projekt, żeby to wszystko mogło się udać. I to jest to projekt, który został podzielony na etapy, na pakiety i wszystkie te pakiety muszą zostać zainstalowane, musi to zostać wyprodukowane w odpowiedniej sekwencji, w odpowiednim czasie, tak abyśmy mogli tą finalną kampanię instalacyjną ograniczyć w czasie, ale równocześnie robić ją maksymalnie efektywnie.
Jak ona powstanie, ta farma, 76 wiatraków, no to jest pierwsza, ale kolejne będą też budowane. O ile będzie można skrócić pracę nad kolejnymi, mając doświadczenia tej pierwszej? Da się to w ogóle jakoś policzyć?
To pytanie, które należałoby zadać naszym kolegom, którzy budują, niedługo rozpoczynają farmę, budowę farmy tuż obok. Wydaje mi się, że na pewno dzięki temu, co tutaj osiągnęliśmy, urzędnicy znają proces. Czyli rozumiemy oczekiwania i urzędników, ale też widzimy, jak układać sobie ten nasz łańcuch dostaw, też lokalny. Są dużo większe, obecnie dużo większą uwagę przykłada się do naszego polskiego łańcucha dostaw. Jak zwiększyć udział polskich przedsiębiorstw w budowie tego typu obiektów infrastrukturalnych?
Stojąc na pokładzie statku serwisowego, czy w ogóle obserwując to, co dzieje się tutaj w Łebie, na brzegu Bałtyku, trudno nie poczuć skali tej zmiany. Baltic Power, kolejne projekty, takie jak na przykład Orlen, Neptun oraz inni deweloperzy, zmieniają kształt polskiej energetyki na kolejne dziesięciolecia. Morskie farmy wiatrowe są silniejsze, bardziej stabilne, a Polska dopiero zaczyna wykorzystywać swój bałtycki potencjał. Polska modernizuje swój system elektroenergetyczny szybciej niż jeszcze kilka lat temu wydawało się to możliwe, a offshore wind staje się jednym z filarów tej zmiany. To ogromne wyzwanie inżynieryjne, finansowe, organizacyjne, ale stawką jest czyste powietrze i bezpieczniejsza przyszłość dla nas wszystkich. Orlen Neptun rozwija kolejne projekty na Bałtyku, a najbardziej zaawansowanym z nich jest projekt Baltic East. To farma o planowanej mocy około 1 gigawata, zlokalizowana zaledwie 22,5 km od brzegu, tuż obok budowanego Baltic Power. Projekt przeszedł już kompleksowe badania sejsmiczne i geotechniczne dna morskiego, a w listopadzie 2025 roku uzyskał decyzję środowiskową wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. Jak podkreśla inwestor, jest to jedna z najszybciej pozyskanych decyzji środowiskowych dla morskiej farmy wiatrowej w Polsce. W grudniu 2025 roku Baltic East wygrał pierwszą w historii polską aukcję dla morskich farm wiatrowych, uzyskując 25-letni kontrakt różnicowy gwarantujący stabilne przychody. Według założeń Orlen Neptun pierwsza energia z Baltic East ma popłynąć do sieci w roku 2032. Równolegle z Baltic East rozwijany jest projekt Baltic West o planowanej łącznej mocy zainstalowanej około 4 gigawatów, zlokalizowany na Ławicy Odrzanej w zachodniej części Morza Bałtyckiego. Obecnie trwają badania środowiskowe i sejsmiczne dla tego obszaru, a w najbliższych miesiącach rozpoczną się także badania wietrzności. Zgodnie z harmonogramem pierwsza energia z farmy Baltic West popłynie w latach 2034+. Orlen Neptun ma w swoim portfolio także pierwszy w Polsce terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. Świnoujście Offshore Terminal oficjalnie rozpoczął działalność w czerwcu 2025 roku i już dziś cieszy się dużym zainteresowaniem zewnętrznych operatorów, w tym zagranicznych partnerów w tej części Bałtyku. Terminal będzie kluczowym zapleczem koncernu dla realizacji projektów wiatrowych drugiej fazy i wpisuje się w rządowe cele przekroczenia 10 gigawatów morskich farm do roku 2040. Szacowana produkcja sięga około 4 terawattogodzin rocznie, co odpowiada zapotrzebowaniu ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych albo około 3% obecnego zużycia energii elektrycznej w Polsce. Żeby poczuć, co naprawdę kryje się za tą liczbą, 4 terawattogodziny to energia, która wystarczyłaby do całorocznego napędzenia prawie 2 milionów samochodów elektrycznych, wielokrotnie więcej niż dziś jeździ po polskich drogach. Albo inaczej, to mniej więcej tyle, ile przez kilka lat zużywają łącznie wszystkie elektryczne pociągi PKP Intercity, kursujące każdego dnia po całej Polsce. Po uruchomieniu Baltic Power pod koniec 2026 roku farma ma wytwarzać około 4 terawattogodziny energii elektrycznej rocznie. Wyprodukowanie takiej ilości energii w konwencjonalnych elektrowniach węglowych oznaczałoby emisję około 2,8 miliona ton CO2 rocznie. Uśredniona emisyjność polskiej elektroenergetyki w ostatnich latach przekraczała wartość około 600 kg CO2 na każdą wyprodukowaną megawattogodzinę, ale niektóre bloki węglowe emitują od 800 do 900 kg CO2 na megawattogodzinę, więc rozwój energetyki wiatrowej przyczynia się do ograniczania udziału energetyki opartej na paliwach kopalnych, a to oznacza tych odpowiedzialnych za znaczne emisje dwutlenku węgla. A co Wy sądzicie o tym, co tutaj powstaje? Dajcie znać w komentarzach. Rzetelna wiedza to pierwszy krok do zrozumienia świata, który wspólnie budujemy.